Kochani braterstwo, chciałem na wstępie powiedzieć, nie wiem czy to jest dobrze, ale brat przewodniczący tu ma władzę nieograniczoną. Starałem się bratu przetłumaczyć, aczkolwiek przerwa była krótka, może nie zdążyłem, ale starałem się bratu powiedzieć, że spokojnie bym sobie chciał również posiedzieć, posłuchać, tym bardziej, że u nas jest taki zwyczaj, że jak wrócę do swojego rodzinnego zboru, to bracia pytają, jak było. No i jak się tu stoi na tym miejscu, to nie ma bardzo co mówić. Tyle, jak gdyby się słuchało, prawda? No powiem, ale tym bardziej, że widzę tu na sali dużo osób, które by na pewno z większym pożytkiem, z większym błogosławieństwem wykorzystały ten czas. No jak wspomniałem, no, brat przewodniczący ma tę władzę nieograniczoną, dlatego, jeżeli tak zostało już postanowione, to przy łasce i pomocy Bożej pójdziemy do dobrego Słowa Bożego, aby się zastanowić, jak żyć, jak postępować w naszym codziennym życiu, aby być miłym dzieckiem przed Jego świętym obliczem. Kochani braterstwo, temat naszych rozważań nazwiemy sobie Oto wyszedł siewca. Ale nim przejdziemy do tych rozważań, to chciałem wspomnieć, że badając ostatnią księgę w Biblii, widzimy, że Pan Bóg ma plan, który konsekwentnie realizuje. Mam na myśli Księgę Objawienia, 5 rozdział. Księga Objawienia, 5 rozdział i 1 wiersz. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz i zapieczętowaną 7 pieczęciami. Myślę, braterstwo, że zgodzicie się ze mną, że ta zapisana księga i zapieczętowana 7 pieczęciami to Boży plan. Ten zwój zapisany na zewnątrz i zapisany wewnątrz. To znaczy, jeżeli kiedyś się pisało na pergaminach lub na skórze i pisało się po jednej lub i po drugiej stronie i potem tak jak w szkole jeszcze może, przynajmniej za mnie, zwijało się mapy, no to wiadomo, że część tego zapisu była na zewnątrz, a część była wewnątrz. Tak samo i moglibyśmy powiedzieć jest w Biblii. Część tekstów Słowa Bożego jest takich, które są jasne dla nas. Ale są też i ukryte proroctwa, jakieś obrazy, które nieraz trzeba przede wszystkim Ducha Świętego, ale również kilka okresu czasu starania, żeby można było nad nimi się zastanowić. Jest braterstwo jeszcze jedna prawidłowość, że często dzieje się tak, że teksty, które są bardzo łatwe w zrozumieniu, nastręczają bardzo dużo trudności potem przy wykonaniu. No choćby jeżeli byśmy wzięli problem miłości. Czy te słowa, które mówią, że oziemnie miłość, to dlatego, że chrześcijanie żyjący w czasie końca nie będą wiedzieli o tym, że trzeba ją posiadać? Teksty są bardzo jasne, prawda? Ale wypełnienie ich jakże trudne. Ale braterstwo, Pan Bóg swoim naśladowcom, swoim wiernym dzieciom objawia swoje tajemnice. Czytamy na przykład, że Pan Bóg co powiedział do Abrahama, gdy miał zniszczyć Sodomę. 1 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 17 wiersz mówi, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Czyli, że ze swoich planów Pan Bóg zwierza się swoim wiernym. Psalm 25, 14 wiersz mówi, tajemnica pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. 1 List do Koryntów, 4 rozdział, 1 wiersz mówi, niech każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i jako o szafarzach tajemnic Bożych. Czyli braterstwo, z tych przeczytanych tekstów wynika, że ci, co znają Pana Boga, ci, co znają Biblię, czytają ją, ci, co starają się według niej żyć, ci, co naśladują życie Pana Jezusa swoim życiem, znają Boże tajemnice. Jak już wspomnieliśmy, my dzisiaj może nad jedną taką tajemnicą no dla nas nie tajemnicą, ale tajemnicą zakrytą może do tej chwili dla świata się zastanowimy. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział i 10 wiersz 11 mówi tak. Przystąpiwszy uczniowie rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A 11 wiersz mówi, a on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa. Wam, czyli komu? Efezjan. Tak, czyli to tobie, droga siostro, to tobie, kochany bracie, Pan Bóg powierzył swoje tajemnice. Czy to nie wspaniała, piękna rzecz? Znać tajemnice Boże, znać tajemnice Królestwa. Ale braterstwo, gdybyśmy tak chcieli po kolei, najpierw, to co to jest Królestwo? Jak braterstwo? No jest taki tekst Biblii, prawda? I gdzie to pisze? List do Rzymian, 14 rozdział, tak? I 17, list do Rzymian, 14 rozdział, 17 wiersz. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Ale braterstwo, Biblia mówi o różnych królestwach, prawda? Mówi Królestwo Boże, mówi Królestwo Chrystusowe, mówi Królestwo Niebieskie. Czy między tymi królestwami jest jakaś różnica, czy nie ma? Jest? A jaka? Jak braterstwo? Może tak po kolei, jak się wspominali. Królestwo Chrystusowe. No. Czyli to jest Królestwo Chrystusowe to okres 1000 lat panowania Pana Jezusa, tak? A Królestwo Niebieskie? A Królestwo Boże? Całość tego. Ale braterstwo, w pewnym sensie i znaczeniu można powiedzieć, że Królestwo Chrystusowe też jest Królestwem Bożym, prawda? Dlatego, że to Pan Bóg Niebieski ułożył ten wspaniały plan zbawienia, że Pan Bóg jest naczelnym władcą, że Jego prawo miłości jest reprezentowane przez naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Braterstwo, kto wchodzi w skład Królestwa Niebios? Głowa, król, prawda? I ciało, kościół pierworodnych. O tym mówi list do Rzymian, 8 rozdział, 17 wiersz, że jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim byli uwielbieni. I Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 32 wiersz mówi, nie bój się o malutkie statko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. Dlatego, braterstwo, oczekujemy tego Królestwa, modlimy się o to Królestwo, ubiegamy się o to Królestwo. Pan Jezus o tajemnicy Królestwa mówił w przypowieściach. Naród żydowski, nie poznali Go jako Króla, nie dociekali, może za mało się zastanawiali, co mówił, nie rozumieli Jego słów. Nie poznali, jak to często mówimy, czasu swojego nawiedzenia. Ale braterstwo, czy Królestwo Niebios już się rozpoczęło, czy jeszcze nie? No może ja przeczytam tylko jeden wiersz z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział Ewangelii Mateusza i 12, 11 rozdział i 12 wiersz. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Czyli, że od Jana Chrzciciela. Znaczyłoby to, że Królestwo Niebios zaczęło się od Jana Chrzciciela, a Jan Chrzciciel by był pierwszym, co należy do tego Królestwa, tak, braterstwo? Nie? Czyli? Myślę, braterstwo, tak, że tajemnica Królestwa jest nam znana. Jan był kim? Ostatnim z proroków, prawda? Tu siostra słusznie zauważa, że nawet największym z proroków, bo inni prorocy to tylko prorokowali o Panu Jezusie, a on mógł wskazać. Najwyższy z proroków, bo on, do niego było powiedziane, że jak zobaczy Ducha Świętego wstępującego w postaci gołębicy, to powiedział, oto Baranek Boży. Ponadto Jan Chrzciciel umarł przed ofiarą Pana Jezusa, prawda, na krzyżu. I dlatego nie może być w Królestwie Niebios. Zresztą odczytajmy wyraźne słowa Pana Jezusa, zapisane w Ewangelii Łukasza, w 17 rozdziale i 20 wierszu. A zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj albo tam, tam oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Czyli braterstwo, pamiętamy również na słowa psalmu, psalmu 50, 5 wiersz, gdzie mówi, zgromadźcie mi świętych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przy ofierze. Święci zawarli przymierze przy ofierze. Kiedy to było? Przy naszym poświęceniu. Złożyliśmy z siebie wszystko, co posiadamy na ofiarę Panu Bogu. I tak było z Panem Jezusem. Jego ofiara została złożona przy przymierzu, tak? Przy poświęceniu się w Jordanie, a dokonana na Kalwarii, na krzyżu. W cieniach przybytku chrzest Pana Jezusa jest pokazany w czym? W zabiciu cielca. Przeczytajmy fragment. Przyjęcie ofiary Jezusa przez Boga w momencie poświęcenia, tak jakby była dokonana, a Jezus rzeczywiście umarł, było pokazane przez namaszczenie Jego Duchem Świętym, zadatkiem tego, co otrzymał, gdy umarł i został zbudzony. Czyli, że Pan Jezus złożył ofiarę, Pan Bóg ją przyjął i namaścił Duchem Świętym i Pan Jezus stał się nowym stworzeniem. Od chwili swojego poświęcenia stał się jakoby królem. Dlatego mówi, Królestwo Boże wewnątrz was jest, bo był król tego królestwa. Przy powieściach Kościół jest nazwany królestwem. My, braterstwo, obecnie przyjmujemy Chrystusa, uznajemy już teraz nabyte przez Niego prawo panowania i posłuszeństwa, zanim On to zaprowadzi w wieku tysiąclecia siłą. Uważamy się już teraz za poddanych tego Króla, a dzięki Jego łasce współdziedzicami Królestwa. Poselstwo Kościoła, Chrystusa do Kościoła brzmi, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Z tych słów jasno wynika, że królowie ci potencjalni nie będą panować, nie zostaną ukoronowani w tym życiu. Dlatego obecny Kościół nie jest królestwem ustanowionym w mocy, ale jego początkowym stanem, jakoby w zarodku. I o tym właśnie uczą przypowieści, szczególnie przypowieści Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału. Dwie pierwsze przypowieści z Ewangelii Mateusza zostały wytłumaczone przez Pana Jezusa i myślę, że są bardzo podobne co do siebie w swojej treści. Tak przypowieści o roli, jak też przypowieści o pszenicy i konkolu, początek jest podobny. Wychodzi rozsiewca i rozsiewa ziarno. Stąd właśnie temat naszych rozważań. Oto wyszedł siewca. Przeczytajmy, braterstwo, Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, od 3 wierszu, tą pierwszą przypowieść o czworakiej roli. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, począwszy od 3 do 9 wierszu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę, i przeleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, Znaczy nie miały korzenia, uschły, a insze padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Czyli braterstwo przeczytanej przez nas przy powieści, Pan Jezus pokazał słuchaczy, którzy za Nim chodzili. Przyrównał ich serca do czworakiego rodzaju gleby. Nauka Pana Jezusa ma sens, prawda? Każde słowo ma swoje znaczenie. Wyszedł siewca, czytaliśmy trzeci wiersz, oto wyszedł siewca, aby siać. Jak wy to uważacie? Kto był tym siewcą? Pan Jezus. Gdy nadszedł właściwy czas, szedł od wioski do miasta, od miasta do wioski, niosąc radosną wieść, że przybliżyło się królestwo. Do pomocy w tym głoszeniu używał kogo? Apostołów, uczni. To oni przygotowywali serca ludzkie na przyjęcie siewcy i tego ziarna prawdy. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 10 rozdział i 5 wiersz. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im, mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie, do miast samarytańskich nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios. I kochani braterstwo, Ewangelia Łukasza również, 10 rozdział od 1 wierszu, mówi: a potem Pan wyznaczył innych 72 i rozesłał ich po 2 przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Przypowieść ta, braterstwo, mówi nam o 3 rodzajach złej gleby i o 3 rodzajach pożytku z dobrej gleby. 3 rodzaje złej gleby jest przyrównane z 3 wrogami człowieka, pragnącego słuchać Słowa Bożego. Czytaliśmy w naszej przypowieści, że siewca wyszedł rozsiewać ziarno i niektóre z nich padło na drogę. Mówiliśmy, braterstwo, że tu jest przedstawiony stan serca tych, którzy starają się postępować za Panem. Jak byście określili, braterstwo, stan serca, gdzie przypowieść mówi ta przy drodze, albo nawet na drodze. Jaki jest ten serca? Przez to wyrażenie jest określony. Kto by chciał powiedzieć? Oto wyszedł siewca, aby siał. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przeleciało ptactwo i zjadło je. Jaki to jest stan serca na drodze? Jaka jest droga w porównaniu do roli, do ziemi, na którą się sieje? Twarder, tak? A czego tam jest twarder? Bo przy drodze przeważnie przechodzą ludzie, udeptują, tak? Ta ziemia jest nieprzeorana, jest ona udeptana, twarda. I to ziarno nie zapuści korzeni. I jest to droga, którą postępuje cały świat. Czyli w udeptanej drodze Pan Jezus pokazał jakich słuchaczy? Tych słuchaczy Ewangelii, którzy słuchają, ale nie rozumią. Serca ich są zatwardziałe samolubstwem. W końcu przylatuje ptactwo i wydziobuje ziarna prawdy. Co by było z tym ptactwem? No? Pan Jezus wytłumaczył, prawda, to podobieństwo czworakiej roli. I tam w tym wyjaśnieniu mówi, że ptactwem co są? Szatan i ci, co jemu służą. Szatan krąży i widzi, że jeżeli ziarno jest posiane, ale tam nie ma roli, nie może ono się zakorzenić, leży na wierzchu, nie kiełkuje, to wylewa je z serca takiego człowieka, tak? I niszczy. Taki stan serca Pan Jezus pokazuje przez inne podobieństwo z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, 26 wierszu. A każdy, kto słów tych słucha moich, lecz nie wykonuje je, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. A w uzupełnieniu tych słów list świętego Jakuba nam mówi. List świętego Jakuba, 1 rozdział, 21 wiersz. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością szczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie słuchaczami, tylko szukującymi samych siebie. Bo jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swojemu naturalnemu odbiciu i po przypatrzeniu się sobie odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale braterstwo, co zrobić, aby nie być zaliczonym do tej ziemi przy drodze? Co mamy zrobić, żeby to o mnie, o was, Pan Jezus nie powiedział, no to jest zobrazowany w tym przy drodze gruncie. Co zrobić? Aby nie być zaliczonym do tej klasy, należy, tak jak brat myślę w poprzedniej godzinie wspominał, dokładnie zrozumieć cel powołania i Słowo Boże, to co słyszymy, to co czytamy, zastanawiamy się nad czym, wprowadzać w czyn, żeby ono kiełkowało w naszych sercach, prawda? A to jest uciekać się od świata, jego wpływów, a żyć zgodnie z prawdą Słowa Bożego. Czytaliśmy braterstwo w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w tej przypowieści, że inne padło na co? Na grunt skalisty. I znów braterstwo, podpowiedzcie mi, pomóżcie, jaki to jest grunt skalisty? Tu zobrazowany grunt skalisty, czyli jaki? I co się dzieje z ziarnem zasianym na takiej ziemi, na takim gruncie? Czyli ono nie, tam przy drodze mówiliśmy, że w ogóle nie zapuści korzenia, bo jest ubity, bo jest twardy grunt. Natomiast na gruncie skalistym ziarno szybko wschodzi, ale z braku ziemi i wilgoci potem może usnąć. Serce o skalistym gruncie przyjmuje prawdę gorąco, z zapałem, ale powierzchownie. Bez wewnętrznego odrodzenia. A te doświadczenia, dopiero jakie potem przychodzą, objawiają stan naszego serca. Ziarno prawdy nie zeszłoby w ogóle, gdyby nie było gleby. Ona jest. Tacy robią postępy, ale do jakiego czasu? Aż wzejdzie słońce i zostaną spieczone. A co nam przedstawia słońce? W tym przypadku? Trudności, doświadczenia, na które zezwala Pan Bóg, aby wypróbować poświęconych. No, osoby o skalistym gruncie nieraz mogą przysparzać w zborach wiele trudności. Słowo Boże umiera, bo nie zakorzeniło się. Korzeniem jest co? Wiara ludu Bożego. I ona powinna głęboko zapuścić korzenie na czym się wiara opiera? Na boskich obietnicach. Taka wiara, braterstwo, przetrwa wszelkie próby i wszelkie doświadczenia. W gruncie skalistym pokazane są doświadczenia przychodzące od naszego ciała. Inne ziarno prawdy padły między ciernie. Ciernie i chwasty towarzyszą ludzkości odkąd? Od ogrodu Eden, prawda? Od przekleństwa. Nadal chleb zdobywamy w pocie czoła. Dla chrześcijan cierniem jest umiłowanie świata i ułuda Boga. No ale jaki stan serca to jest, braterstwo? Między cierniami. Jak byśmy to określili? Jaka to gleba, na której rosną ciernie? No tak, urodzajna, bo na złej glebie ciernie nie będą rosły. Ale kiełkuje słowo prawdy i rosną ciernie, tak? I jeżeli nie będziemy z cierniami walczyć, to one w końcu zagłuszą prawdę. Czyli serce między cierniami, myśli o rzeczach materialnych, może je stawiać nad sprawy duchowe. Bo bogactwo może zaślepić. Zdaje się, że pieniądze, że za pieniądze można osiągnąć wszystko. Przyjaciół, zdrowie, szczęście. Ale słusznie Pan Jezus zauważył, braterstwo, że to jest nie bogactwo, ale co? Ułuda bogactwa, prawda? Przy Bożej pomocy, dlatego, braterstwo, wytwarzajmy wartości duchowe. Po kilkudziesięciu latach okaże się wtedy, patrząc na list świętego apostoła Pawła do Galatów, jakie owoce ducha wypracowaliśmy. Komu uczyniliśmy przysługę? Bo wtedy tylko nasza duchowa roślina zdoła się przebić przez ciernie i chwasty duchowego zaślepienia. No i braterstwo, ziemia dobra. Jaka to jest ta ziemia dobra? Jest wspomniana w Ewangelii Mateusza 13 rozdziale. Czyli nie taka jak te poprzednie, prawda? Nie udeptana przez ludzi, ale przeorana pługiem ludzkich doświadczeń, tak? Nie skalista, wybrane z niej kamienie, oczyszczona z cierni, ziemia przygotowana na zasiew prawny. O takiej ziemi mówił właśnie Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale 24 wierszu. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do mąża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. A Jakub w 1 rozdziale swojego listu, a 25 wierszu mówi, ale kto wejrzy w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ziarno zasiane na takiej glebie przynosi pożytek stokrotny, 60-krotny i 30-krotny. Pan Jezus tą przypowieść kończy słowami: kto ma uszy, niechaj słucha. A Jan Objawiciel dodaje: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Duch, czyli Pańska nauka, uczy nas, abyśmy nasze serca doprowadzili do dobrej roli, prawda? I przynieśli dobre owoce. Ale braterstwo, z własnego doświadczenia wam powiem, że rzadko kiedy jest takie pole, na którym jest tylko sama dobra gleba. Najczęściej to jak jest? Przeważnie obok pola to przechodzi droga, prawda? Musi być, mówimy dzisiaj, dojazd do pola. Gdzieś w rogu rosną ciernie, gdzieś na dołku na tym polu jest piach, gdzieś w rogu leżą kamienie. Tak też, braterstwo, może być i z naszym sercem. I wtedy zachodzi pytanie, co zrobić, aby w naszym sercu tej dobrej gleby przynoszącej pożytek było jak najwięcej, prawda? Aby jak najmniej było tej przy drodze, tej z cierniami. Jak wyciąć ciernie, braterstwo? Jak wybrać kamienie? Jak przyorać przy drodze, przy miedzy? Jak, co zrobić, żeby stan mojego serca był jak najwięcej tej dobrej gleby? Jak, braterstwo? Co zrobić? Czyli, że mamy się starać, braterstwo, wybrać własnego serca kamienie, prawda? Bo gdyby to trzeba było wybrać kamienie serca brata, to może było łatwiej, nie? Ale to mamy, mówię, swoje serce, swój stan serca przygotować żeby tam było jak najwięcej tej dobrej ziemi, ziemi przynoszącej pożytek. Jeśli od brata otrzymam przykrość, a odpłacę mu za złe dobrym, to tak jakbym ze swojego serca usunął kamień, prawda? Wybierzmy, braterstwo, z serc naszych zgorszenia, uprzedzenia, a jakoby takim egzaminem, podsumowaniem by było, zastanówmy się, jak słuchamy Słowa Bożego. Jaką jesteśmy glebą? Bo czy nie dzieje się czasem tak, że wracamy z zebrania, wracamy z konwencji, rozmawiamy i mówimy, no w zasadzie to co? No było coś ciekawego? No coś nowego było? To właśnie nic nie było ciekawego. Ci sami bracia, te same tematy, a inni bracia z tej samej społeczności wracają radośni, napełnieni duchem. Co braterstwo sprawia, że nieraz wracając z tej samej społeczności, z tej samej konwencji, tak się różnimy? Czy przyczyna nie leży nieraz w nas? Bo naszym zadaniem jest takie uprawianie serca, by tej złej gleby najlepiej, żeby nie było w ogóle, prawda, w naszym sercu. Ale no w dzisiejszych czasach to chyba jest niemożliwe. Chciałoby się powiedzieć, abyśmy się starali, aby tej złej gleby w naszym sercu było jak najmniej. Aby przez to powiększył się areał tej dobrej gleby, prawda, przynoszącej owoce. Ciekawym, braterstwo, jest fakt, jak ważną w tej przypowieści jest liczba 3. 3 pożytki z dobrej gleby, 3 rodzaje złej gleby powiązane z 3 wrogami człowieka. Druga przypowieść, braterstwo, gdzie jest wspomniane, że wyszedł siewca, aby siać, to następna przypowieść z Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału, od 24 wierszu. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i oczyn. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy pokazał się i konkol. Przyszli więc słudze gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałem dobre nasienie na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyśmy czasem, wybierając konkol, nie wyrywali z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu ruść razem aż do żniwa. A czasu żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwiążcie do mojej, a pszenicę zwieźcie, przepraszam, do mojej stodoły. Braterstwo, ten, który rozsiewał dobre nasienie, to kto w tej przypowieści? Też nasz Pan Jezus Chrystus, tak? Czytaliśmy: kiedy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał konkolu i odszedł. Kto to byli ci śpiący ludzie? Ludzie, którzy się pospali. Apostołowie, tak? Tymi śpiącymi ludźmi mogą być apostołowie. Dokąd oni żyli, szatan nie miał dostępu do pańskiej pszenicy. Korzystając z mocy Ducha Świętego, apostołowie często już w zarodku dusili grzech, dusili błąd. Choćby pamiętamy o przypadku Ananiasza i Safiry, prawda? Gdy zboże podrosło, pokazał się mi konkol. Czyli te błędy początkowo były małe, były trudne do zauważenia. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia? Skąd więc i konkol? Kimi byli ci słudzy gospodarza, braterstwo? Tak, reformatorzy, którzy zauważyli w kościele odejście od nauk Jezusa. Chcieli oczyścić glebę, rolę, doprowadzić do czystości, jaka była w czasach apostolskich. Oni chcieli wybrać konkol, bo myśleli, że tego konkolu jest mało, bo po prostu oni nie znali ludzkich serc. Jednak wolą gospodarza było, aby stan ten pozostał aż do czasu żniwa. Bo pszenica, zrastając między konkolę, musiała cały czas być czujna, by konkol ją nie zagłuszył, a przez to ona wzmacniała się w wierze. I wszystko rosło aż do czasu żniwa. W czasie żniwa Pan obecny po raz który na ziemi dogląda pracy żniwiarskiej. Od drugiej obecności z Pana rozpoczęło się żniwo wieku Ewangelii. A żeńcy to aniołowie, jak tłumaczy to Pan Jezus. I choć są wśród braci zdania podzielone, czy są to istoty duchowe, czy ziemskie, bo anioł znaczy tyle, co posłaniec, to przecież Jan Chrzciciel był też nazwany aniołem. Siedmiu przedstawicieli, siedmiu zborów z objawienia też jest wspomniane, że są aniołami. Czytamy, że do anioła zboru Pergamon, Filadelfia i tak dalej napisz. Naszym braterstwo zrozumieniem jest, że żeńcy to słudzy Boży, którzy się poświęcili Panu na służbę. Pytają więc niektórzy, no to jak? Pszenica ma rżnąć pszenicę? Braterstwo, prawdy spraw duchowych przedstawiane za pomocą ziemskich rzeczy są, abyśmy je lepiej mogli zrozumieć. Tak jak na każdy budynek można patrzeć z różnych stron i widzieć różne rzeczy. Ale w obrazach biblijnych są takie przypadki. Wierni pańscy są wyobrażeni na przykład w czym? W rybach. Ale niektórzy z nich są rybakami. Wierni pańscy są przedstawieni w kamieniach. Ale zarazem niektórzy są budowniczymi. Są owcami, ale niektórzy mają ten przywilej być pasterzami. Uczniami pańskimi, niektórzy są nauczycielami. Apostoł Jakub nawet przestrzega, aby was nie było wielu nauczycielami, bo cięższy sąd odniesiecie. Jesteśmy pańską winnicą, ale zarazem jesteśmy robotnikami na tej winnicy. Jesteśmy rolą Bożą, a zarazem oraczami tej roli też. Dzisiaj, braterstwo, nie trudno nam już rozpoznać konkol, prawda? Jego charakterystykę opisuje nam święty apostoł Paweł, znane bardzo teksty, w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od pierwszego wierszu. Drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego wierszu. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem Jego mocy. Również się tych wystrzegaj. Siódmy jeszcze wiersz mówi, którzy zawsze się uczą, a na przykład nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Bo braterstwo, pusty głos to pycha, to wyniosłość tych, którzy nie należą do Pana. Zapyta ktoś, jak żeńcy mają wiązać konkol? Wiązanie konkolu odbywa się na wzór żniwa żydowskiego. Nauki Pana Jezusa jednych przyciągają do Niego, a innych krępowały i wiązały w ich zatwardziałość i niewierze. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 51 wiersz mówi tak. Czy myśleliście, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej. Powiadam wam, raczej rozdwojenie. Oto bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych. Trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, syn z ojcem, matka z córką, córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. Ale żeby to było z powodu prawdy. Prawda głoszona przez apostołów czyniła rozdział. Jednych uszlachetniała, innych jeszcze tym bardziej zatwardzała. Braterstwo, zadaniem żeńców było zebrać konkol. Ale palenie konkolu nie należy do pracy żeńców. Palenia konkolu dokona czas wielkiego ucisku. Palenie konkolu nas postąpi wtedy, gdy ostatni członek ciała Chrystusowego zostanie uwielbiony. Wtedy dopiero kąkol zostanie spalony, rola oczyszczona, przeorana i przygotowana pod nowy zasiew, zasiew wieku tysiąclecia. Czas żniwa, braterstwo, to czas zwózki pszenicy do pańskiej stodoły. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział tej Ewangelii i 31 wiersz mówi: i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż na drugi. A Księga Objawienia, 18 rozdział i 4 wiersz mówi: słyszałem inszy głos z nieba mówiący: wyjdź z niego ludu mój, to co było czytane w poprzedniej godzinie, byście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby nie dopadły was plagi na niego spadające. Wielka trąba, prawda Boża zawarta w Biblii, rozbrzmiewa i dzisiaj braterstwo we wszystkich językach. Przy jej pomocy lud Boży jest zgromadzany, co braterstwo mieliście miesiąc temu tego dowody, z odległych krajów, do bratniej społeczności. Stodołą, do której może być zwieziona pszenica, to miejsce szczególnej ochrony, gdzie ma znajdować się lud Boży. Tą rzecz tłumaczy Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale, a 34 wierszu. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Dwaj mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówili do niego: gdzie, Panie? A on zaś do nich rzekł: gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. To objaśnienie pańskie wskazuje, że w czasie żniwa wierni mieli być zgromadzeni do pańskiej prawdy, do duchowego pokarmu, a tam posadzi ich za stołem i tam będzie im służył. Braterstwo, pamiętacie, podobnie jak te myśli były wspominane, było z Lotem podczas palenia Sodomy. Nie mógł ujść w góry, ale mógł schronić się na chwilę do miasteczka Zoar. W czasach pierwotnych do stodoły nie złożono czystego ziarna, ale ze słomą, z plewami. Podobnie i to dzisiaj. Ci, co zostali pożęci słowem prawdy, wiele ich jest jeszcze cielesnej słabości, potrzeba pracy, aby ziarno było oddzielone. Praca ta, te trudności wynikające nieraz widzimy. Zresztą braterstwo, widzieliśmy to na przykładzie żniwa żydowskiego. 12 apostołów, 70 uczni zostało pożętych jako pszenica dla Pana, tak? Jezusa. Ale czy oni zostali zabrani od razu do nieba? Pszenica ta była jeszcze, co? Przesiewana. Gdy apostoł Piotr zaparł się Pana, to wtedy szatan starał się go przesiać, czyli odsiać do może gorszego gatunku. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział i 31 wiersz mówi: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jako pszenicę. Podobnie braterstwo jest i w zborach pańskich, w stodołach, i odbywa się nieraz przesiewanie. Ale zastanówmy się z modlitwą. Czy to, co robię, czy to, co chcę zrobić, jest zbieraniem pańskiej pszenicy, czy rozpraszaniem? Czy to, co robię, to, co czynię, czynię z miłości do Pana i Jego sprawy, czy może z innych powodów? Widzimy więc, braterstwo, że te dwie przypowieści, które pokrótce wspomnieliśmy, choć bardzo zbliżone w treści, mają różne znaczenia. Możemy powiedzieć, że pierwsza mówi o siewcy, a więc odnosi się ona do czterech gatunków gleby, odnosić się może do ludzi indywidualnie, do każdego z nas. A ta o pszenicy i kąkolu do grup, do klas. I jak już na początku zaznaczyliśmy, obie te przypowieści prawie że tak samo się zaczynają. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 3 wiersz mówi: wyszedł siewca, aby siać. A Ewangelia Mateusza, 13, 24 wiersz mówi: człowiek posiał nasienie na roli swojej. Braterstwo, czy między tymi wypowiedziami jest różnica? wyszedł siewca, aby siać. Ewangelia Mateusza 13:3. I Ewangelia Mateusza 13:24 mówi, człowiek posiał nasienie na roli swojej. No, jaka różnica? No i jeszcze. Ewangelia Mateusza 13:3 mówi, wyszedł siewca, aby siać. A 13:24 mówi, że siał gdzie? Na swojej roli już siał, prawda? Czyli Ewangelia Mateusza, ta pierwsza przypowieść nie mówi, że siał na swojej roli. Tylko aby, że siał, tak? Tu widać, że chociaż te obie przypowieści mają swoje wypełnienie w wieku Ewangelii, to jednak należą do różnego okresu czasu. Był czas, gdy gospodarz wyszedł i siał, nasienie jeszcze nie na swojej roli. Ale po czym nadszedł czas, gdy rolę tę kupił, prawda, własną krwią, i dobre nasienie siał już na swojej roli. Pierwsza przypowieść w Ewangelii Mateusza 13 rozdziału mówi o sianiu, a ostatnia o wyciąganiu sieci z morza, czyli tak jak było o żniwie. W tym właśnie czasie przyszło nam żyć. Nie tyle w czasie posiewu, ale w czasie właśnie segregacji ryb. Ponadto, braterstwo, dlaczego tylko dwie te przypowieści zostały przez Pana Jezusa wytłumaczone? Dlaczego tylko te dwie? Tak, dlatego, że one wypełniły się w życiu Pana Jezusa i apostołów. Dotyczyły tamtego okresu czasu. Czyli, że te siedem przypowieści z Ewangelii Mateusza 13 rozdziału dotyczyć mogą całego wieku Ewangelii. Tak jak siedem okresów Kościoła z objawienia Jana, jak siedem dni poświęcenia kapłanów, jak zdobycie Jerycha, które obchodzono miasto przez siedem dni. Braterstwo, nie myślę, że poruszyliśmy wszystkie wątki tych dwóch przypowieści. Chciałem tylko zwrócić uwagę swoją i braterstwa na czas, w którym nam przyszło żyć. Na czas żniwa. A przed nami żniwo ziemi opisane w Księdze Objawienia, 14 rozdział, 14 i 15 wiersz. I widziałem oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inszy anioł wyszedł z świątyni, wołając donośnym głosem, na tego, który siedział na obłoku, zapuść sierp swój i żnij, bo nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. Czyli, braterstwo, po zabraniu Kościoła, po zabraniu pańskiej pszenicy, gdy sprawiedliwi lśnić się będą w Królestwie, jak mówi Ewangelia Mateusza 13:43, nastanie żniwo ziemi, rozliczenie się z ziemią, czyli palenie konkolu w ogniu ucisku. A nasze rozważania zakończmy psalmem, który mówi o wielkiej radości tych, którzy zostali uwolnieni z niewoli. Usta takich mój są pełne śmiechu. Wśród narodów będzie mówione, Pan dokonał wielkich rzeczy. Ale często, braterstwo, i z nami dzieje się tak, że po latach przyzwyczajamy się, prawda, do poselstwa prawdy. Nasza radość maleje, oby całkiem nie wysychała, jak pagórki, jak górskie potoki, które tylko są pełne deszczu, podczas opadów napełniają się wodą. Choć nie są łzy, mamy w oczach, to jednak niech pociesza nas ta perspektywa tej wspaniałej przyszłości, gdy Pan pochwali nas za wypracowany pośród cierni charakter pełen owoców Ducha Świętego. Bądźmy, braterstwo, wdzięczni Panu za udział w pracy żniwa. Cieszmy się, pomimo różnych prób i doświadczeń, że w tej pracy możemy brać udział. Przeczytajmy słowa Psalmu 126. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syonu, byliśmy jako we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan okazał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy Pan dokonał z nami. Przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie z radością wracał, niosąc snopy swoje. Braterstwo, jesteśmy, żyjemy w tym okresie czasu u nas, jesieni, i nieraz często w sadach patrzymy i tak ktoś powiedział, że najpiękniej tu umiera gałąź, kiedy się łamie pod ciężarem owoców. Jeżeli tak staniemy przed Panem, jak to mówił Dawid w cytowanym psalmie, z radością dźwigając snopy swoje, wtedy na pewno otrzymamy za naszą pracę sowitą zapłatę. Zapłatę, o której mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, a 36 wierszu. Już i żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny. Braterstwo, tego plonu, tego żywota wiecznego, udziału w tym wspaniałym, świętym, niebieskim królestwie, za waszą pracę, oddanie i poświęcenie dla Pana, życzę wam wszystkim, sam pragnę, co daj nam Boże, amen. Amen.